Państwa po krótkiej przerwie. Chciałam od razu poinformować, iż niestety z przyczyn od nas niezależnych w trzecim panelu będziemy mieli tylko jednego prelegenta, Szymona Bidułę, który przedstawi referat Sieć podstawowa mózgu jako podłoże części zjawisk religijnych. Później oczywiście przerwa wydłuży się i następny panel, czwarty, odbędzie się już o 17.50 i planowo powinien... Wszystko już powinno być dobrze, a teraz zapraszam pana Szymona.
Witam państwa na moim wystąpieniu i dziękuję organizatorom za umożliwienie mi przedstawienia tematu, który wydaje mi się bardzo interesujący i który jest jednym z najgoręcej obecnie omawianych tematów w neuronauce. Będę starał się Państwa przekonać w trakcie mojego wystąpienia, że sieć podstawowa mózgu, zwana też w literaturze polskiej jako sieć domyślna mózgu, może stanowić neurobiologiczne podłoże części zjawisk religijnych. Zacznę swoje wystąpienie od tego, w jaki sposób powstała i w jaki sposób została zdefiniowana sieć podstawowa mózgu. Otóż sieć domyślna została odkryta tak naprawdę przez przypadek. Na początku lat 90., gdy robiono pierwsze zaawansowane badania neuroobrazowe, dużym problemem, z którym zmierzali się naukowcy z wielu ośrodków, było to, jak zdefiniować warunek kontrolny dla danego badania. Otóż bowiem badania neuroobrazowe wykonywane są w ten sposób, że osobom badanym zadawane jest jakieś zadanie wymagające od nich aktywności poznawczej, czyli na przykład liczenie trójkami wstecz, a następnie w warunku kontrolnym osoby badane angażowane są w jakieś inne zadanie. Najczęściej był to na początku lat 90. spoczynek, czyli osoby badane miały za zadanie po prostu leżeć sobie spokojnie w skanerze i nic nie robić. A następnie odejmuje się obraz anatomiczny w trakcie danego zadania, czyli na przykład w trakcie liczenia trójkami wstecz, od obrazu anatomicznego danego parametru, którym może być na przykład przepływ krwi, stopień jej utlenowienia, albo zużycie glukozy, i rezultatem tej różnicy, tego kontrastu, są właśnie przykładowe obrazy, jakie widzimy tutaj, które dawały nam obraz tego, które części mózgu, które ośrodki najbardziej były zaangażowane w dane zadanie. I tak oto na początku lat 90. grupa z Londynu, z Wellcome Trust, była zainteresowana tym, jak rozłożona jest sieć semantyczna mózgu. Dla osób badanych, które brały udział w badaniu, wybrano kilka zadań. Pierwszym zadaniem było to, aby rozpoznawać słowa od niesłów podawanych przy pomocy modalności słuchowej. Następnie, w drugim zadaniu, osoby badane miały oceniać poprawność klasyfikacji rzeczowników. To znaczy, czy klasyfikacja mebel, krzesło jest poprawna, a klasyfikacja na przykład mebel, roślina już nie jest poprawna. Następnie w trzecim zadaniu osoby badane miały zadecydować, czy dwa czasowniki należą także do tej samej kategorii. Natomiast czwartym zadaniem był test generowania słów. Warunkiem kontrolnym w tym badaniu był spoczynek, czyli tak zwany resting state. Naukowcy spodziewali się, że wszystkie te cztery zadania, jakie dali osobom badanym, spowodują, że powstaną cztery sieci w mózgu, które będą odzwierciedlać różny stopień zaangażowania się sieci semantycznej mózgu. Jak widzimy, badanie to spotkało się z porażką. Otóż bowiem na pierwszym obrazku widzimy w lewym górnym rogu aktywację kory skroniowej dla słów i niesłów. Na drugim obrazku, w prawym górnym rogu z kolei, widzimy rozpoznawanie tych par rzeczowników. Bardzo podobna aktywacja do tej, jaką widzimy po drugiej stronie w górnym rogu. I znów aktywacja dla par czasowników znów jest w górnej korze skroniowej, co jest sprzeczne z danymi, jakie dawała nam wcześniej neuropsychologia. Być może problemem było właśnie to, że użyto niepoprawnego warunku kontrolnego. W następnym roku ta sama grupa badawcza w tym samym czasopiśmie ukazała badanie, które także miało badać sieć semantyczną mózgu, ale z użyciem innego warunku kontrolnego. Tym razem warunkiem kontrolnym było rozpoznawanie tonów. Osoby badane miały za zadanie rozpoznać, czy dany ton, który w danej chwili słyszały, był takiej samej wysokości jak tą, którą słyszały 2 tony wcześniej. No i jak widzimy, w czasie rozpoznawania fonemów, czyli odróżniania słów od niesłów, mamy sieć semantyczną, jakiej spodziewalibyśmy się na podstawie danych z neuropsychologii. Równocześnie na dolnym obrazku, gdy osoby badane miały za zadanie podjąć decyzję, czy dane zwierzę jest mniejsze od kurczaka albo większe, angażowało sieć semantyczną. Te wyniki, jak widzimy, są drastycznie różne od tych, jakie były w badaniu rok wcześniej. Co jest więc nie tak ze spoczynkiem? Co jest nie tak z resting state? Otóż w tamtym czasie naukowcy uważali, że ponieważ resting state jest procesem niekontrolowanym, zatem aktywność w mózgu zostanie rozlokowana losowo u różnych osób. W ten sposób będzie to szum na niskim poziomie, który po uśrednieniu zniknie. W 1997 roku Schumann wspólnie z Markusem Reichel postanowił sprawdzić to założenie. Markus Reichel interesował się resting state już od początku lat 90. Wtedy też utworzył na pulpicie swojego komputera folder o nazwie Tajemnicza struktura prześrodkowa. Ponieważ zawsze, jak gdyby, gdy robiono to odejmowanie warunków, pojawiała się struktura prześrodkowa, która była aktywna w resting state, chociaż nie powinna być z tamtej perspektywy, której naukowcy aktywności w ogóle nie potrafili wytłumaczyć. Teraz Schumann w 1997 roku zrobił wielką metaanalizę danych ze swojego laboratorium w Waszyngtonie. Połączono 11 badań, których wspólną cechą było to, że badani zawsze mieli jako warunek kontrolny resting state, a zadaniem poznawczym osób dotyczyło zazwyczaj bodźców wzrokowych, a zatem bodźców zewnętrznych. Okazuje się, że resting state cechował się ustrukturyzowaną aktywnością struktur mózgowych, takich jak przedklinek, co widać tutaj poprzez przyjedynce, przyśrodkowej kory czołowej oraz zakrętu nadbrzeżnego i zakrętu kątowego. Dla wielu naukowców był to wynik dosyć niespotykany i zaskakujący. Jednak 2 lata wcześniej w innym laboratorium Nancy Andresen, wychodząca, mająca zupełnie inny background, mianowicie ona była psychiatrą, uznała, że resting state to nie jest zadanie, w którym osoby badane nic nie robią. Resting state nazwała ona ironicznie, że jest to rapid episodic silent thinking. Dla niej, dla Nancy Andresen, resting state to było takie samo zadanie, jak wyciąganie informacji z pamięci epizodycznej, co też udowodniła w swoim badaniu. Ten esej, bo przez wiele lat był pomijany i był bardzo słabo cytowany. Dopiero mniej więcej od 2004 roku, gdy Randy Buckner zauważył połączenie pomiędzy tym, co odkryła Nancy, a tym, co on odkrył, ten esej nagle powrócił. I tutaj zawarta jest pewna myśl, która myślę może być także bardzo dużo warta dla religioznawców. Otóż w ostatnim zdaniu Andresen pisze, że tego fragmentu, który mają Państwo na slajdzie, że resting state charakteryzuje pewien stopień poznania albo pewien sposób poznania, który jest źródłem kreatywności, może być źródłem snów, ale może być też źródłem doświadczenia religijnego. Jest to słabo zbadane, jednak w trakcie swojej prezentacji będę starał się Państwa przekonać, że być może coś jest na rzeczy. To, co pokazała Nancy Andresen w swoim badaniu, to to, że pamięć autobiograficzna, którą widzimy tutaj w lewym górnym rogu, jest bardzo silnie związana z tą siecią, którą zdefiniował Schulman, którą widzimy na niebiesko. Później te wyniki zostały rozszerzone także o to, iż pokazano, że także myślenie o przyszłości, a nie tylko o swojej przeszłości, także angażuje te same struktury, które są w sieci podstawowej mózgu. Myśląc o tym i poszukując, jak połączyć to wszystko z religią, odnalazłem taki fragment ćwiczeń duchowych Ignacego Loyoli, w którym pisze on coś takiego. Przywieźcie sobie na pamięć wszystkie swoje grzechy, całego swojego życia. Przywieźć swoje grzechy to oznacza spojrzeć w swoją pamięć epizodyczną i sprawdzić poszczególne epizody z życia i ocenić je. Ale potrzebujemy jeszcze jednego linka, który jest potrzebny, aby połączyć sieć podstawową mózgu właśnie z tamtym zadaniem. Czy dylemat moralny angażuje sieć podstawową mózgu? Takie powinniśmy zadać sobie pytanie. I w najlepszym czasopiśmie świata, jakim jest Science, w 2001 roku Green opublikował badanie, pokazując, że dylematy moralne znacznie bardziej angażują zakręt kątowy, przedklinek i przyśrodkową korę czołową. Jak się okazuje, te struktury mają zadziwiająco podobną topografię z siecią resting state, jaką zdefiniował Shulman w 1997 roku. Teraz jest pytanie, czy na przykład modlitwa, która także jest doświadczeniem religijnym, może mieć jakiś związek z resting state. I tutaj na pomoc idzie nam badanie Rebeki Sacks i Nancy Kanwisher, które zajmowało się teorią umysłu. Teoria umysłu jest to, według tych autorek, teoria, którą każdy z nas, o ile nie ma autyzmu, ma w głowie i dzięki której potrafimy interpretować zachowania wielu osób w kategoriach właśnie osoby. Tak więc przypisujemy ludziom intencje, motywacje. I okazuje się, że gdy myślimy właśnie o kimś w kategoriach jego intencji i motywacji, to szczególnie angażuje się pewna struktura mózgowa, którą one właśnie nazwały, Sachse i Kanwisher, w swoim artykule jako połączenie skroniowo-ciemieniowe. Okazuje się także, że gdy modlimy się personalnie do Boga, zatem nie modlimy się poprzez modlitwę na przykład Zdrowaś Mario, ale składamy jakieś własne osobiste prośby do Boga, czyli zaczynamy myśleć o Bogu w kategoriach właśnie jego intencji i motywacji, to także ta struktura, połączenie ciemieniowo-skroniowe, jest szczególnie aktywna. Okazuje się, że ta cała teoria umysłu także jest rozlokowana mniej więcej w bardzo podobnych obszarach, które należą do sieci podstawowej mózgu. Mamy zatem pewną zadziwiającą zbieżność, której do dzisiaj neuronauka nie potrafi w jednoznaczny sposób rozstrzygnąć. Otóż pamięć epizodyczna, teoria umysłu, dylematy moralne i resting state angażują bardzo podobne struktury w mózgu. Co to może oznaczać? W zależności od tego, jaki jest background danego naukowca, próbuje on to uzasadnić na różne sposoby. I tak na przykład Jeffrey Binder, który całe życie zajmuje się semantyką mózgu, mówi, że default mode, bo tak ta sieć nazywa się po angielsku, albo sieć podstawowa, dotyczy właśnie naszej wiedzy. Gdy leżymy na łóżku i nic nie robimy, to w tym czasie nasz mózg, gdyby, stara się wyprecyzować swoje największe zalety, czyli na przykład wiedzę. Z kolei Randy Buckner, który przez całe życie zajmował się pamięcią, twierdzi, że default mode, albo sieć podstawowa, ma największy związek właśnie z pamięcią autobiograficzną człowieka. Z kolei Peter Franson, który całe życie zajmował się tym, jak buduje się ludzkie ja, twierdzi, że ta sieć, wspólnie z jeszcze inną siecią w mózgu, buduje ludzkie ja. Jest też jeszcze inna teoria, która szczególnie mi imponuje, która mówi, że sieć podstawowa mózgu to taki nasz symulator. Możemy przeprowadzać w głowie, gdy nic nie robimy, symulację tego, co dopiero nastąpi. Czyli mogę symulować we własnej głowie na przykład rozmowę o pracy, jaką będę miał pojutrze. I do tego potrzebna jest po pierwsze pamięć autobiograficzna, po drugie myślenie o przyszłości, po drugie, po trzecie teoria umysłu. I być może ma to bardzo duże znaczenie właśnie w religii. Co by się jednak stało, gdybyśmy sieć podstawową mózgu, która charakteryzuje się bardzo dużą aktywnością spoczynku, jednak osłabili, na przykład zmniejszyli przepływ krwi w stanie spoczynku pod wpływem jakiejś substancji psychoaktywnej. Okazuje się, że jest to możliwe, gdy zastosujemy psylocybinę, czyli składnik popularnych świętych grzybów. Okazuje się, że w przeciwieństwie do tego, co większość naukowców przypuszczała, zamiast zwiększonej aktywności określonych struktur mózgowych, mamy spadek aktywności. Spadek aktywności w stanie spoczynku pomiędzy właśnie wzgórzem, przedklinkiem i przyśrodkową korą przedczołową. Te ośrodki z kolei są jednymi z rdzeniów właśnie sieci podstawowej mózgu. Zatem pomiędzy siecią podstawową mózgu, a częścią zjawisk religijnych, bowiem substancje psychoaktywne typu psylocybina, mogą wywoływać u nas bardzo głębokie doświadczenia, w tym także doświadczenia religijne. Istnieje jakiś bliski związek pomiędzy tymi zjawiskami, który powinniśmy badać i wydaje mi się, że taka konferencja jest właśnie bardzo dobra pod tym względem, że być może zainicjuje jakieś nowe aktywności naukowców w tej dziedzinie. Dziękuję. Thank you.